Dzień pierwszy, konferencja główna. Czego szukacie?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tutaj ksiądz Przemek Kawecki, jestem salezjaninem, kapłanem. Salezjanie to jest taki zakon, takie zgromadzenie, które zostało powołane w kościele tak naprawdę do dwóch rzeczy. Przede wszystkim do pracy z młodym człowiekiem i to młodym człowiekiem, który ma jakieś trudności życiowe, który gdzieś nie potrafi często odnaleźć się w rzeczywistości i po to jesteśmy, żeby pomóc mu przejść z dzieciństwa przez burzliwą młodość i wejść w dorosłość, ale też nasz założyciel święty Jan Bosko wyznaczył nam drugą drogę, to znaczy misję i na misjach mamy też działać w bardzo podobny sposób. Przynajmniej pierwsza wyprawa misyjna zaczęła od tego, że wśród tak zwanych dzikich plemion zaczęła pracować z dziećmi, a przez dzieci doszliśmy do dorosłych. I to jest nasza droga życia, praca z młodymi ludźmi i też jakby staram się tym na co dzień zajmować. Na co dzień mieszkam sobie w Czerwińsku nad Wisłą, w pięknym 12-wiecznym klasztorze. Zapraszam was już serdecznie, jak wrócicie z pielgrzymki, można Czerwińsk odwiedzić i zachwycić się piękną romańską budowlą. Natomiast przez te najbliższe kilka dni będę wam towarzyszył na drogach pielgrzymich. Nie ukrywam, że w swoim życiu byłem kilka razy na pielgrzymce. Pamiętam, że moje pierwsze doświadczenie, kiedy poszedłem na pielgrzymkę, nawet nie wiedziałem, jakich butów tam użyć. Byłem wtedy jeszcze w seminarium, byłem klerykiem, więc na pierwszą moją pielgrzymkę poszedłem w martensach, bo stwierdziłem, że skoro moi bracia mówili, że trzeba zabrać swoje najlepsze buty, to najlepsze buty, jakie mam w życiu, to martensy i chodzę w nich chyba od szkoły średniej. I wybrałem się w tych martensach, szliśmy z Warszawy do Częstochowy, no i jak już wychodziliśmy za rogatki Warszawy, to wiedziałem, że to nie był najlepszy pomysł, żeby w martensach wyruszyć na pielgrzymkę, więc drugiego dnia zacząłem pożyczać różnego rodzaju buty od kolegów, bo miałem takie burchle i tak zniszczone nogi, że nie dawałem rady zrobić kolejnego kroku. No hitem w ogóle było już gdzieś w połowie pielgrzymki, jak już nogi nie przyjmowały żadnego obuwia, więc postanowiłem wystartować w takich klapkach kąpielowych, bo padał deszcz i mówię, no super, bez skarpetek, tak na gołą nóżkę, akurat tak będzie najlepiej. No i te klapki, jak się pewnie domyślacie, po kilometrze się rozleciały na wszystkie części i no szedłem sobie na bosaka. Nie ukrywam, że po prostu byłem wtedy chyba maskotką tego dnia. Skończyło się na tym, że po pierwszym etapie wsiadłem do samochodu i już pojechałem sobie samochodem do końca tego dnia. Takie to były moje przygody pielgrzymie. Mam nadzieję, że takie was nie spotkają, że macie przynajmniej dobre buty. Nie wiem, jakie macie motywacje, nie wiem, co wami kieruje. Ale myślę sobie, że kiedy będziemy razem szli, to spróbujemy odnaleźć to nasze motywacje, to co nami kieruje. Bo chciałem zacząć tą pierwszą dzisiejszą konferencję, to nasze pierwsze spotkanie właśnie od fundamentalnego pytania, jakie pojawia się w Ewangelii. Bo nie wiem, czy zauważyliście, czytając sobie Ewangelię, że tak naprawdę Ewangelia to jest księga pytań, różnego rodzaju pytań. Jezus co chwilę zadaje jakieś pytania, które z pozoru banalne dotykają nas do głębi naszego serca. I kiedy któregoś dnia w nocy jechałem sobie samochodem, znalazłem się w takiej strefie, gdzie chciałem sobie posłuchać jakiejś muzyki tak, żeby mi towarzyszyła, no ale była to taka strefa, że tylko jedyna rozgłośnia tam łapała, prawda, swoje fale i pewnie domyślacie się, jaka to jest rozgłośnia i chcąc, nie chcąc, czy miałem ochotę, czy nie, postanowiłem, że będę jednak konsekwentnie słuchał i posłuchałem w tej rozgłośni konferencji, gdzie ku mojemu zdziwieniu, jak to się mówi, w życiu nie ma przypadków, kapłan głosił akurat jakąś konferencję na falach eteru, i zadał takie pytanie, czy wiecie, jakie jest pierwsze zdanie, które wypowiada Jezus w Ewangelii według świętego Jana? No i ja, mimo że jestem kapłanem, mimo że miałem wrażenie, że trochę już pomedytowałem to Pismo Święte, zacząłem sobie strzelać, pewnie nie lękajcie się, albo coś w tym stylu, albo wypłyń na głębie. No ale właśnie kapłan stwierdził, że wiele osób tego nie wie. I powiedział wprost, że pierwszym zdaniem, które wypowiada Jezus w Ewangelii według świętego Jana, to jest zdanie, czego szukacie? Czego szukacie? I myślę, że to jest, słuchajcie, też pierwsze pytanie, jakie trzeba sobie zadać, kiedy wyruszacie na pielgrzymkę. Czego szukacie? Czego szukasz w swoim życiu, że postanowiłeś teraz na te 8, prawda, czy tam 9 dni spakować plecak i wyjść z domu? Wyjść z domu w nieznane tak naprawdę. Wyjść z domu na trud, na deszcz, na słońce, na niepogodę. Czego szukasz? Czy to ma być tylko wycieczka? Czy ci się nudziło w domu? Czy masz już takie doświadczenie, że pielgrzymka, coroczna pielgrzymka ciebie tak odnawia i daje ci taką Bożą siłę, taką energię, powiedzielibyśmy, która pozwala ci funkcjonować przez przyszły rok? A nawet jeśli jesteś już takim człowiekiem właśnie świadomym, który idzie na pielgrzymkę i wie, czego tam szuka, to jest pytanie, czego w tym roku oczekujesz od Pana Boga? Jakiej łaski się spodziewasz po tej pielgrzymce? Może jaką masz intencję modlitewną? Warto sobie zadać to pytanie. Ale wracając do Ewangelii, to kiedy Jezus stawia to pytanie, czego szukacie, to stawia jakby zawieszone w czasie. Mam wrażenie, że niezależnie od wieku, co jakiś czas każdy z nas powinien zadać sobie takie pytanie. Czego ty w swoim życiu szukasz? Czego szukacie? Warto może nadmienić, jaki był kontekst tego pytania. Otóż w Ewangelii według świętego Jana jest tak, że kiedy Jan chrzcił, prawda, ludzi i stał tam ze swoimi uczniami, nagle pojawił się Jezus. I Jan mówi do swoich uczniów, zobaczcie, oto baranek Boży, oto ten, który miał przyjść. I ci uczniowie bezwiednie poszli za nim, zaciekawieni, zainteresowani. I kiedy Jezus się spostrzegł, że ktoś za nim idzie, ci uczniowie tak naprawdę Janowi, no oni wiedzieli, że ma przyjść Mesjasz. Mieli jakieś oczekiwania, mieli jakieś pragnienia, jakieś emocje związane z przyjściem tego Mesjasza. Ale tak naprawdę, czy wiedzieli do końca właśnie, czego oczekują po Mesjaszu? Być może nie. Bo kiedy Jezus idzie i spostrzega się, że za nim idzie tych dwóch młodych chłopaków, on się odwraca do nich i pyta ich wprost, czego szukacie? Czego szukacie? I warto takie pytanie naprawdę sobie w życiu co jakiś czas zadać. Nie ukrywam, że ostatnio, jako że jestem zaangażowany w robienie różnych dziwnych rzeczy z powodu mojego charyzmatu, na przykład organizuję taką imprezę co roku, która nazywa się Campo Bosco, mogę was zaprosić już dzisiaj, w ostatni weekend sierpnia ją organizujemy, więc sam raz po pielgrzymce można przyjechać jeszcze podsumować swoje wakacje. I kiedy pojechałem robić koszulki na Campo Bosco, to fajną katechezę a propos tego, czego szukacie, wygłosił mi człowiek, który robi nam podkoszulki. Bo zaczęliśmy tak sobie trochę rozmawiać. On pyta, co tam u nas słychać, co u salezjanów. No ja mówię, że słabo, że kryzys, bo salezjanie w ogóle nie mają powołań, że mimo, że się staramy, mało młodych ludzi fascynuje się taką drogą życia, takim byciem zakonnikiem w świecie, ale nie zakonnikiem, który byłby zamknięty w murach, ale który byłby na ulicy, który byłby na placach, tam gdzie się ludzie spotykają. No i mówię, trochę mnie to frapuje, prawda, że nie wiem, gdzie robimy błąd, że młodzi ludzie nie chcą iść za nami, że jakby niewielu się decyduje na taką radykalną ścieżkę życia. Być zakonnikiem na ulicy, być zakonnikiem w szkole, być zakonnikiem pośród świata, który cały czas płynie i jest dynamiczny w swoich zmianach. No i wtedy ten pan, który nam koszulki robi, mówi do mnie tak. Mówi, księże, kiedyś byłem na takim szkoleniu, gdzie szkoleniowiec powiedział do nas tak. Kiedy wrócicie do domu, to weźcie sobie słownik ortograficzny, słownik ortograficzny, zajrzyjcie do niego i tam gdzieś na ostatniej stronie powinno być słowo zniechęcenie. I wykreślcie to słowo ze swojego słownika. I mówi księże, warto chyba o tym pomyśleć. Czy jak ksiądz wróci do domu, to nie powinien ze wszystkich swoich słowników, które tam ma u siebie na półkach, nie pootwierać tych ostatnich stron na Z i wykreślić słowo zniechęcenie. I słuchajcie, no banalna sprawa. Pan, który robi koszulki, żaden wielki filozof, a jednak powiedział mi coś, co jest kolejną odpowiedzią na jakieś moje pytanie, czego ja szukam, tak? Ja szukam pewnych przyczyn, pewnych odpowiedzi na pewne trudności, które mamy, a on uderzył w punkt i mówi mi, wykreśl słowo zniechęcenie ze swojego życia. My wiemy, że po ludzku tak naprawdę wiemy takie mądrości, że tak, że trzeba to zniechęcenie gdzieś usunąć, ale ja też doświadczam jednego, słuchajcie, że czasami jak przychodzi takie potężne zniechęcenie, to jedynym, który może ci to zniechęcenie usunąć, jest Duch Święty, Pocieszyciel, który może przyjść do twojego serca i w tej ciemności to zniechęcenie rozbić. Więc może ta pielgrzymka jest po to, żebyś pomodlił się właśnie o takiego Ducha Bożego, który rozbije wszelkie zniechęcenie, wszelkie zwątpienie w twoim życiu. Druga rzecz, o której mi też powiedział wtedy ten człowiek przy okazji podkoszulki, a propos akurat powołań, tak, to mówi do mnie tak. Księże, bo warto się zastanowić też, z jakiej motywacji człowiek robi pewne rzeczy. Mówi, bo czasami można mówić młodemu człowiekowi, że się z nim pracuje, z miłości do niego, ale ten młody człowiek tego kompletnie może nie czuć. Mówi, wie ksiądz, bo my jesteśmy ludźmi tylko i czasami ktoś po prostu pracuje z młodym człowiekiem, bo to lubi, czasami bo chce zrobić karierę, czasami bo tak mu jest wygodniej, a mówi, motywacja powinna być jedna, miłość. Wiecie? I ten producent podkoszulek naprowadził mnie też poniekąd na pewną czystość motywacji, czystość intencji. A skoro cała nasza droga do Częstochowy ma odbywać się pod hasłem błogosławieni czystego serca, to mam wrażenie, że to spotkanie z człowiekiem, który robi dla mnie podkoszulki, też naprowadziło mnie na pewien tok myślenia, że czyste serce to nie jest tylko człowiek, który, prawda, grzeszy w sferze seksualnej lub nie, bo najczęściej nam się czystego serca od razu kojarzy z czystością przedmałżeńską, małżeńską i wszelką inną, a tak naprawdę czyste serce to coś więcej. Czyste serce zaczyna się od twojej motywacji. Z jakich pobudek coś robisz? Dlatego, wracając znowu do punktu wyjścia, stawiam to pytanie, które pojawia się w Ewangelii, na początku w Ewangelii według świętego Jana. Czego szukacie? Nie ukrywam, że kiedy ja sobie odpowiadałem na to pytanie po raz kolejny w moim życiu, czego ja szukam, to gdzieś doszło do mnie, że na końcu Ewangelii według świętego Jana, kiedy są już te sceny po zmartwychwstaniu, to Jezus zadaje tam też kolejne pytania, które jakby uzupełniają się z tym pytaniem pierwszym. Czego szukać? Otóż po Ewangelii, po zmartwychwstaniu, jeśli pamiętacie, jest taka scena, gdzie Jezus idzie do uczniów, którzy łowią ryby. Otóż uczniowie, prawda, po zmartwychwstaniu byli trochę zdezorientowani i jakaś część z nich, nie wiem, nie wiedząc co robić, co z sobą począć, no poszli robić to, co najbardziej umieli robić, czyli poszli znowu na połów. I znowu całą noc harowali, całą noc łowili, trudzili się, nic nie złowili. Nad ranem, kiedy podpływają do brzegu, zobaczyli człowieka. I ten człowiek z daleka zawołał do nich: dzieci, czy macie coś do chleba? W niektórych tłumaczeniach pojawia się słowo, czy macie jakąś rybkę do chleba, u innych, prawda, tłumaczy jest, czy macie coś do chleba, ale uczniowie na to pytanie odpowiadają poruszeniem serca. Piotr mówi, to jest Pan, to jest, i rzuca się w morze, płynie do Niego, prawda, żeby Go spotkać. Ale to pytanie Jezusa, czy macie coś do chleba, ma głębsze znaczenie, bo jak ktoś mi kiedyś mądry wyjaśniał, w oryginale, w Grece, użyte jest tam takie słowo prosphagion. Pewnie teraz, kiedy to mówię, to nie jeden Grek leży na plecach i się śmieje, ale jednak. To prosphagion to jest coś do chleba. Może oznaczać rybę, ale przede wszystkim oznacza coś do chleba. I w tym kontekście moglibyśmy powiedzieć, że Jezus zapytał, czy macie prosphagion, czy macie coś do chleba? A więc, czy macie coś, co nadaje smak waszej codzienności? No bo chleb nasz powszedni, o który się modlimy w modlitwie Ojcze Nasz, to jest ta nasza rzeczywistość, ta szara codzienność, w której, prawda, musimy się zmagać, w której doświadczamy różnych trudności, przeciwności, radości, ale Jezus zadaje to fundamentalne pytanie. Czy macie coś, co nadaje smak tej waszej codzienności? I to jest kolejne, chyba już drugie pytanie tej naszej pielgrzymki. No właśnie, czy ty w twoim życiu, w twojej tej szarej codzienności, rzeczywistości, którą na co dzień gdzieś tam żyjesz, w swojej pracy, w swojej szkole, czy masz coś, co nadaje sens twojemu życiu, co nadaje smak twojemu życiu, co sprawia, że te szare dni nie są takie szare? Czy macie coś, prawda, co nadaje smak waszemu życiu? Czy masz coś, co karmi twoje głody? Nie ukrywam, że słuchajcie, w dzisiejszym świecie mam wrażenie, wielu ludzi nawet takich pytań sobie nie zadaje. My czasami żyjemy, jesteśmy czymś poddenerwowani, czymś wkurzeni może. Nie wiem, czy zauważacie, ale dzisiejsza kultura sprawia, że jesteśmy ludźmi, którzy żyją w takim nieustannym podnieceniu, takim poddenerwowaniu. Cały świat multimedialny miał sprawić, że tego czasu wolnego będziemy mieli więcej. Przecież komórki są po to, żeby się szybciej komunikować. Internet jest też po to, żeby się szybciej komunikować, żeby szybciej zdobywać wiedzę. I człowiek to czynił mniej więcej też po to, żeby mieć trochę więcej czasu dla siebie, żeby łatwiej było pracować, a nie wiem, czy zauważyliście, że po prostu czas bardzo mocno przyspieszył i zamiast mieć go więcej, mamy go coraz mniej. Taką naszą codzienną mantrą to jest: nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu się spotkać, nie mam czasu odwiedzić rodziny, nie mam czasu poczytać, nie mam czasu posłuchać muzyki, bo ciągle jestem poddenerwowany. Ciągle jestem, lekko tak mówiąc już kolokwialnie, ściśnieniowany jakimś kolejnym, prawda, rzeczą, bo brakuje mi czasu. Nie wiem też, czy zauważyliście, ale czas faktycznie jest jednostką, jest pojęciem względnym, ale ja to mówię, że są różne prędkości przeżywania czasu i na przykład kiedy siadamy do książek, kiedy siadamy w sesję do zdawania, prawda, egzaminów, kiedy w szkole trzeba się czegoś nauczyć i siadamy i zaczynamy się uczyć, to po prostu 5 minut płynie tak, jakby to były, nie wiem, godziny albo 3 godziny i po 15 minutach z przerażeniem patrzymy na zegarek, że on się w ogóle nie porusza. bo czas mija tak powoli. A kiedy siadamy do internetu, gdzieś tam sobie, prawda, na chwileczkę mówimy, siądę na chwilę na fejsika, sprawdzę, co tam u Krzyśka na profilu, co u znajomych, a tam czas mija tak mniej więcej, jest takie pyk i minęła godzina. I wystarczy takie, posłuchajcie uważnie teraz, jak wyglądają 3 godziny. Pyk, pyk, pyk. Jest 23, ty masz dosyć, nie chce ci się uczyć, jesteś zmęczony. Cały twój wieczór, który był tak pięknie zaplanowany między książką a nauką, prawda, przeleciał, bo na chwileczkę usiadłeś na fejsa albo gdzieś, prawda, postanowiłeś przejść kolejny etap w gierce. Jesteśmy okradani z czasu i kiedy jesteśmy tacy ściśnieniowani, zabiegani, to wielokrotnie takie fundamentalne prawdy życia, jak to pytanie, czego szukać? Czy macie coś, co nadaje sens twojemu życiu? Czy masz coś, co karmi twoje głody? One nie mają szansy nawet się przebić. Bo żeby pomyśleć o sobie, odpowiedzieć na te pytania, to trzeba mieć czas. I mam wrażenie, że wy, którzy idziecie dzisiaj na pielgrzymce, idziecie też po to, żeby sobie na takie pytania odpowiadać. W tym kontekście tego poddenerwowania, takiego kulturowego trochę ściśnieniowania, powiedzielibyśmy, możemy powiedzieć, że dzisiejsza kultura, słuchajcie, wychowuje wielu ludzi do takich pewnych postaw. Nasz generał salezjański poprzedni, Pascual Chávez, kiedy odbierał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim doktorat honoris causa, powiedział taką konferencję, w której powiedział o 4 typach ludzi, do których my dzisiaj kulturowo jesteśmy wychowywani. Pewną typologię stworzył, tak? I pozwólcie, że dziś chciałbym o tej typologii powiedzieć, bo może w którymś z typów się odnajdziesz. I ten nasz generał mówił tak, że jest taki typ człowieka, którego moglibyśmy porównać do mitycznego Prometeusza. Prometeusz to był ten, który jakby przyniósł pewną nową ideę, który dyskutował z bogami, który chciał coś, prawda, swojego stworzyć. Sam stworzył pewne prawo, sam stworzył człowieka, który był niedoskonały, prawda, w porównaniu z człowiekiem stworzonym, prawda, przez inne postacie mityczne. Ale jednak próbował sam tworzyć, kreować pewną rzeczywistość. Niemniej oceniać, prawda, działania Prometeusza, ale dzisiaj wielu ludzi, mówił generał, żyje podobnie jak Prometeusz. Wszystko poddają krytyce. Dzisiaj cała kultura poddaje wszystkie stałe prawdy krytyce. Dzisiaj nie ma żadnych prawd, nie ma jasno określone, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. To się przekłada na kulturę, powiedzielibyśmy bardziej kolokwialnie, że nie ma jednoznacznych kryteriów, żeby oznaczyć, co jest białe, a co jest czarne. Ja lubię używać takiego porównania, że dzisiaj coraz więcej ludzi z powodu tego, że skoro nie ma stałych praw, nie ma jasnych zasad, mylą podłogę z sufitem, bo skoro nie można określić, co jest czarne, co jest białe, co jest złe, co jest dobre, to też coraz trudniej jest stwierdzić, gdzie jest podłoga, gdzie sufit. Dlatego wielu z nas chodzi dzisiaj zakręconych, prawda, w tej kulturze. Co chwila fascynujemy się jakąś nową ideą, co chwila fascynujemy się jakąś nową nowinką, bo pewne jasne, odwieczne prawdy, które mamy chociażby przekazywane w wierze, poddawane są krytyce i najczęściej po tej krytyce oceniane są jako głupie, niepotrzebne, odrzucane. Prometeusz. Może jesteś takim Prometeuszem, który co chwila, prawda, woli ustanawiać swoje prawa, budować swój własny dekalog, budować nawet Pana Jezusa na swój obraz i na swoje podobieństwo. Wielu z nas ma taką tendencję, żeby tworzyć Boga na swój obraz i na swoje podobieństwo, podczas gdy powinno być w drugą stronę. To przecież Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo i my powinniśmy tego ideału szukać w swoim życiu. Drugim takim typem człowieka, o którym mówił nasz generał, to jest Odyseusz. Odyseusz, jak pamiętacie, żeglował po morzach i ciężko mu było wrócić do domu. Dzisiaj wielu z nas, zobaczcie, chociażby surfuje godzinami po wirtualnej przestrzeni. Co chwila, prawda, gdzieś zaglądamy w nowe obszary, w nowe rejony. Co chwila jakieś syreny wołają nas i odciągają od tej głównej drogi. Zwodzą, prawda, nasze ścieżki życiowe i my tak pływamy, szukamy gdzieś sensu w tym życiu i nie możemy trafić do tego właściwego portu, w którym byśmy znaleźli jakiś spokój, jakiś sens. Co chwila gdzieś tam, prawda, jesteśmy rzucani emocjami, myślami, roztargnieni. Jak jest z tobą? Może ty jesteś takim Odyseuszem, który pływa po morzu swoich emocji i ciągle szuka tego portu, w którym mógłby zakotwiczyć i poczuć, prawda, się bezpiecznie i dobrze. W końcu jest, słuchajcie, kolejny typ człowieka, to jest narcyz. Jak dobrze pamiętacie, narcyz po prostu Był dość biednym człowiekiem, bo był przede wszystkim strasznym egoistą. Fascynowała go przede wszystkim jego własna osoba, którą podziwiał, przeglądając się, prawda, w odbiciu w wodzie. W tym obrazie, który widział przed sobą, kiedy patrzył w wodę i patrzył na siebie, próbował uchwycić to, w czym jest najpiękniejsze. Próbował uchwycić własne ego, tak? Ale tak naprawdę był bardzo samotny. Był zakochany przede wszystkim w sobie. I dzisiejsza kultura trochę nas tak kształtuje, abyśmy byli zakochani w sobie, abyśmy byli jak najbardziej, prawda, skoncentrowani na swoich potrzebach. Mnie się należy, mnie trzeba kochać i tak dalej, i tak dalej. Może coś z tego jest też w tobie. W końcu jest ostatni typ, to jest Ikar. Jak pamiętacie, Ikar sobie zrobił skrzydła i poleciał do słońca. Dzisiaj zobaczcie, że szara rzeczywistość tak nas nudzi, że wielu z nas dotyka sportów ekstremalnych i oczywiście nie będę oceniał tego zjawiska, czy to dobre, czy to złe, ale jednak, popatrzcie, nawet jak dzisiaj czytam sobie oferty biur podróży, w których mówi się o wycieczkach w góry, w Wysokie Tatry, to już same Wysokie Tatry w szkole średniej albo w gimnazjum nie fascynują. Do tego trzeba jeszcze dodać wyprawa w Wysokie Tatry, ale przy okazji skok na bungee, jazda na kładzie, ekstra, emocje, czad, cały czas musi być ciśnienie. Bo jak nie ma adrenaliny, nie ma silnych emocji, to nie ma przeżywania. I zobaczcie, że Ikar był gotowy dotknąć słońca i nawet się poparzyć, ale chciał to zrobić. I mam wrażenie, że wielu z nas żyje podobnie, że wielu z nas potrzebuje tak silnych emocji, takiego nakręcenia, że gotowi jesteśmy się poparzyć życiowo w życiu, żeby tylko doświadczyć, żeby sprawdzić, czy faktycznie to działa. Dlatego, drodzy, Jezus zadaje to pierwsze pytanie. A czego ty w życiu szukasz? Czy szukasz ładu, spokoju, porządku w swoim sercu? Czy chcesz być człowiekiem rozemocjonowanym, który gdzieś, prawda, jest rzucany z jednego brzegu na drugi tych światowych emocji, tego, co nam proponuje dzisiejsza kultura? Czego szukasz? Do czego dążysz? Po co wyruszasz tą swoją drogę pielgrzymią? Warto sobie na to pytanie w trakcie tego dnia dzisiejszego odpowiedzieć. Pozdrawiam was i powodzenia w drodze.